English Flamric. Phase 2, Book 1. Tape 4. Oral Comprehension Exercise. Narration.
Broń pancerna w akcji. Dnia 17 kwietnia przełamaliśmy wreszcie drugą pozycję obrony nieprzyjaciela. Siły główne wojsk nieprzyjaciela rozpoczęły odwrót, osłaniając się mniejszymi grupami piechoty i czołgów. Widoczne było, że oddziały te mają za zadanie wstrzymać nasze uderzenie do czasu, kiedy siły główne osiągną pozycje przygotowane na tyłach obrony stałej. Najsilniejszy opór stawiał nieprzyjaciel przed frontem naszej głównej grupy uderzeniowej. Powtarzał on tu jedno przeciwnatarcie za drugim. My stosowaliśmy często desanty czołgowe, które dostawały się w głąb obrony ruchomej nieprzyjaciela i dezorganizowały ją. Kutnicki siedział na jednym z czołgów wraz z kilku innymi kolegami z tego samego plutonu piechoty. Dowódca jednostki taktycznej stał we włazie czołgu. Obserwował on stanowiska ogniowe nieprzyjaciela i kierował na nie swe czołgi. Czołg Kutnickiego właśnie był na drodze i jechał wprost na znajdujące się za krzakami nieprzyjacielskie gniazdo CKM. Nie trwało długo, a gniazdo to przestało istnieć i czołg według rozkazów plutonowego szedł wprost w kierunku lasku, gdzie widać było grupę żołnierzy nieprzyjaciela przygotowującą się do odparcia ataku czołgów. Nagle z prawej strony dowódca zauważył kilku żołnierzy nieprzyjaciela posuwających się skokami naprzód. Było jasne, że nieprzyjaciel rozpoczął nowy kontratak i że chce odciąć nasze czołgi od naszej piechoty. Niebezpieczeństwo było duże. Dowódca jednak zorientował się szybko w sytuacji i skierował czołg wprost na atakujących żołnierzy. Zrozumieliśmy w tej chwili zamiar dowódcy. Chciał on wysunąć się jak najdalej do przodu, wejść na tyły nieprzyjaciela i przy wzajemnym wsparciu ognia piechoty i czołgów zniszczyć przeciwnacierające oddziały. Czołg Kutnickiego osiągnął maksymalną szybkość. Skuteczne strzały z działa czołgu unieszkodliwiły działka przeciwpancerne nieprzyjaciela. Obsługę wykończono strzelając z czołgu z pistoletów automatycznych. CKM-y czołgu przydusiły piechotę nieprzyjaciela do ziemi. Zdawało się już, że manewr okrążenia udał się, gdy nagle czołg znalazł się w ogniu krzyżowym broni maszynowej nieprzyjaciela. Dowódca ciężko ranny w szyję leżał na krawędzi czołgu. Pociski karabinów maszynowych zabiły dwóch i ciężko raniły trzech innych kolegów Kutnickiego. Spadli oni z czołgu. Kutnicki nagle został sam na czołgu. Nie otrzymując rozkazów, kierowca zatrzymał czołg. Kutnicki podniósł głowę, by zobaczyć, co się dzieje. Wprost na czołg biegło kilku żołnierzy nieprzyjaciela, krzycząc coś i strzelając. Kutnicki popatrzył do tyłu. Następny czołg był bardzo daleko w tyle, a piechota jeszcze dalej. Nie miał on wiele czasu. Wysunął nagle lufę pistoletu automatycznego zza wieżyczki i zlikwidował atakujących. W tej samej chwili poczuł on jednak silny ból w prawej ręce. Pistolet wypadł mu z ręki i spadł z czołgu. Mając na oku atakujących z frontu, nie zauważył grupy żołnierzy nieprzyjaciela niosących ładunek wybuchowy i zbliżających się z lewej strony do czołgu. Było ich trzech. Biegli szybko, krzycząc: ręce do góry! W tej chwili Kutnicki przypomniał sobie, że ma granat za pasem. Powoli i ostrożnie odbezpieczył go i rzucił wprost pod nogi żołnierzy nieprzyjaciela. Usłyszał on dwa wybuchy: granatu i ładunku wybuchowego. Czołg był uratowany. Kutnicki założył szybko opatrunek osobisty na ranę, z którego płynęło dużo krwi. Tymczasem kierowca czołgu zorientował się w sytuacji. Ruszył i zaatakował tyły nieprzyjaciela. Wzięty w dwa ognie nieprzyjaciel poddawał się lub wycofywał. Desant czołgowy udał się. Tylko jeden z czołgów został zniszczony z zasadzki.
Oral comprehension exercise. True and false statements based on narration.
Broń pancerna w akcji. Numer pierwszy. Dnia 17 kwietnia przełamaliśmy drugą pozycję obrony nieprzyjaciela. Numer drugi. Nasze siły główne zaczęły się wycofywać. Numer trzeci. Mniejsze grupy piechoty i czołgów miały osłaniać nasz odwrót. Numer czwarty. Siły główne nieprzyjaciela chciały osiągnąć pozycje przygotowane na tyłach do obrony stałej. Numer piąty. Nasza główna grupa uderzeniowa posuwała się szybko naprzód, bo nieprzyjaciel nie stawiał oporu. Numer szósty. Najsilniejszy opór stawiał nieprzyjaciel przed frontem naszej głównej grupy uderzeniowej. Numer siódmy. Nieprzyjaciel często przeciw nacierał. Numer ósmy. Nasze desanty czołgowe dezorganizowały obronę ruchomą nieprzyjaciela. Numer dziewiąty. Nasze desanty czołgowe nie mogły się dostać w głąb obrony ruchomej nieprzyjaciela. Numer dziesiąty. Kutnicki wraz z kolegami jechał na czołgu. Numer jedenasty. Dowódca jednostki taktycznej szedł na czele. Numer dwunasty. Czołg, na którym był Kutnicki, jechał wprost na nieprzyjacielskie gniazdo CKM. Numer trzynasty. Dowódca jednostki taktycznej obserwował stanowiska ogniowe nieprzyjaciela. Numer czternasty. Dowódca jednostki taktycznej nie chciał kierować swych czołgów na stanowiska ogniowe nieprzyjaciela, bo bał się, że je wszystkie straci. Numer piętnasty. W lasku grupa żołnierzy nieprzyjaciela przygotowywała się do odparcia ataku naszych czołgów. Numer szesnasty. Nasz dowódca zauważył kilku żołnierzy nieprzyjaciela posuwających się skokami naprzód. Numer siedemnasty. Nieprzyjaciel był za słaby, aby rozpocząć nowy kontratak. Numer osiemnasty. Było jasne, że nieprzyjaciel rozpoczął nowy kontratak. Numer dziewiętnasty. Nieprzyjaciel chciał odciąć nasze czołgi od naszej piechoty. Numer dwudziesty. Nasz dowódca miał zamiar wysunąć się jak najdalej do przodu, aby wejść na tyły nieprzyjaciela i zniszczyć przeciwnacierające oddziały. Numer dwudziesty pierwszy. Nasz dowódca miał nadzieję, że uda mu się zatrzymać kontratak nieprzyjaciela bez wsparcia ognia piechoty i czołgów. Numer 22. Skutecznymi strzałami z działa czołgu unieszkodliwiono działka przeciwpancerne nieprzyjaciela. Numer 23. CKM-y czołgu przydusiły do ziemi piechotę nieprzyjaciela. Numer 24. Kutnicki spadł z czołgu i umarł, bo stracił za dużo krwi z rany w prawej ręce. Numer 25. Desant czołgowy się udał.
Oral comprehension exercise. Interrogation.
Jak się pan nazywa i jaki jest pana stopień wojskowy?
Plutonowy Kazimierz Stępień.
Z jakiej jednostki pan jest?
Trzeci pluton, pierwsza kompania, pierwszy batalion, 569 pułk średnich czołgów.
Jaka jest pańska funkcja w trzecim plutonie?
Jestem zastępcą dowódcy plutonu.
Jakie są czołgi w waszym pułku?
Mamy średnie czołgi z wmontowanymi 90-milimetrowymi działami.
Jakie było wasze zadanie, zanim pan został wzięty do niewoli?
Mój pluton i drugi pluton naszej kompanii wspierały piechotę podczas natarcia.
Jak wspieraliście piechotę?
Kiedy natarcie zaczęło się, czołgi nasze torowały drogę, którą posuwała się piechota.
Jaki rodzaj łączności mieliście z innymi czołgami?
W czołgach mamy podobne do waszych radia i porozumiewamy się z innymi czołgami przy pomocy radia lub sygnałów wzrokowych.
Gdzie było miejsce zbiórki?
Pułk wyznaczył miejsce zbiórki w terenie zalesionym blisko miejsca, gdzie rzeka Bystrzyca wpada do Wieprza.
Czy były tam jakieś pojazdy kołowe?
Tak, przeważnie 2,5-tonowe samochody ciężarowe i kilka łazików.
Jaki ładunek przewoziły te samochody?
Te, które ja widziałem, woziły benzynę i 90-milimetrową amunicję. Kilka z nich przewoziło racje żywnościowe. Poruszały się one bardzo powoli w terenie piaszczystym.
Jak przekroczyliście Wieprz po opuszczeniu miejsca zbiórki, aby zająć stanowiska wyjściowe do natarcia?
My poprzednio rozpoznaliśmy most, który był uszkodzony przez waszą artylerię i nasze czołgi nie mogły go używać. Dalej robiliśmy rozpoznanie wzdłuż rzeki i znaleźliśmy brud, który mogliśmy wykorzystać.
Którędy pojechaliście po przekroczeniu rzeki?
Przeważnie trzymaliśmy się dróg. Deszcz w ostatnim tygodniu uniemożliwił posuwanie się na przełaj.
Jaki był drugi plan w razie deszczu?
Rozkaz, który dał nam dowódca plutonu, mówił, że natarcie rozpocznie się w oznaczonym czasie, chyba że będzie duży deszcz. W razie dużego deszczu natarcie miało być opóźnione o 45 godzin najmniej, aby ziemia mogła wyschnąć i stwardnieć.
Ile samochodów do przewożenia żołnierzy było użytych w tym ataku?
O ile mi wiadomo, nie było żadnych.
Jak posuwała się piechota za czołgami, kiedy nie było samochodów dla żołnierzy?
Stanowiska wyjściowe nie były daleko od przedmiotu natarcia, dlatego piechota według planu miała posuwać się z tyłu za czołgami.
Jaka była współpraca jednostek artylerii i moździerzy przy strzelaniu na te cele?
Według tego, co wiem, jednostki artylerii i moździerzy miały otworzyć ogień przygotowawczy na przedmioty natarcia wkrótce po naszym wyruszeniu z miejsca zbiórki. Wiem również, że tam był wysunięty obserwator artyleryjski, który posuwał się razem z drugim plutonem czołgów.
Jaki rodzaj ognia artyleryjskiego miał być użyty?
Haubice 120 mm i moździerze 120 mm.
Powiedział pan, że czołgi miały wmontowane działa 90-milimetrowe. Jaka jeszcze inna broń jest wmontowana w tych czołgach?
Jest tam jeszcze karabin maszynowy kalibru 30, wmontowany na wspólnej osi z głównym działem.
W której części wieżyczki jest umieszczony w stosunku do działa 90-milimetrowego?
Na lewo od działka 90-milimetrowego.
Jaka jeszcze inna broń jest wmontowana w tym czołgu?
Dowódca czołgu ma karabin maszynowy kalibru 50 w przedniej części wieżyczki. Strzela on zarówno do celów naziemnych, jak i powietrznych.
Kto obsługuje karabin maszynowy umieszczony na wspólnej osi z działem?
Strzelec może odpalać zarówno działo 90-milimetrowe, jak i sprzężony z nim karabin maszynowy przy pomocy elektrycznego lub ręcznego odpalacza. Ładowniczy również może odpalać ręcznie karabin maszynowy.
Jakiego rodzaju broń jest w przodzie czołgu?
W przodzie czołgu jest wmontowany jeszcze jeden karabin maszynowy kalibru 30, z którego strzela pomocnik kierowcy. Najczęściej też nazywamy go strzelcem przednim, ponieważ obsługiwanie KM-u jest jednym z jego głównych obowiązków.
Jakiego rodzaju amunicję macie do działa 90-milimetrowego?
Mamy amunicję zwykłą, fosforową i przeciwpancerną z zapalnikiem opóźnionym.
Z ilu pocisków składa się jednostka ognia działa 90-milimetrowego?
Wozimy ze sobą 72 pociski 90-milimetrowe. Z tej liczby 10 znajduje się we wmontowanej podręcznej skrzynce przy dziale.
Jakie urządzenia do usuwania gazów powstających przy wystrzale znajdują się w czołgu?
Mamy urządzenia odprowadzające gazy, które jest zamontowane na lufie działa, a także mamy urządzenie wentylacyjne wewnątrz wieży. U wylotu lufy znajduje się opornik, który skraca odrzut podczas strzelania.
Jakie przyrządy celownicze ma strzelec działa 90-milimetrowego?
Ma on teleskop i peryskop do strzelania bezpośredniego oraz kwadranty do strzelania pośredniego.
Jakie urządzenia mają do dyspozycji inni członkowie załogi, aby patrzeć na zewnątrz, kiedy klapy są zamknięte?
Kierowca ładowniczy i strzelec przedni mają osobne peryskopy wmontowane w swoich włazach. Dowódca czołgu również ma peryskop, a dodatkowo ma on także strzelinę w wieżyczce.
Ile waży średni czołg?
Około 46 ton.
Jaka jest jego maksymalna szybkość?
Około 35 mil na godzinę. Przy jazdach terenowych zwykle wynosi ona 20 do 25 mil na godzinę.
Jaka jest pojemność zbiorników czołgu?
Czołg ma dwa zbiorniki na benzynę. Pojemność jednego z nich wynosi 100 galonów, a drugiego 133 galony.
Jakie jest przeciętne zużycie benzyny w marszu?
Po dojściu do linii frontowej ostatnim razem przekonaliśmy się, że przeciętnie zużycie benzyny na czołg wynosi 4 do 5 galonów na milę.
Przez jak głęboki brud może się przeprawić średni czołg?
Możemy przejechać brud rzeczki o głębokości 42 cali.
Jaki jest maksymalny procent nachylenia stoku, po którym ten czołg może się wspinać?
Możemy wspinać się po stoku o nachyleniu około 60%.
Jakiego rodzaju gąsienic używacie?
Mieliśmy ostatnio trudności w uzyskaniu gąsienic stalowych i dlatego mamy jeden pluton używający gąsienic gumowych.
Jakie gąsienice są najpraktyczniejsze?
Większość czołgistów woli gąsienice stalowe, ponieważ są one wytrzymalsze. Gąsienica gumowa łatwo się rwie i kruszy, szczególnie podczas mrozów i trzeba ją często wymieniać.
Czy macie jakieś techniczne kłopoty z silnikami?
Niezbyt wiele. Jednakże podczas upałów silnik się grzeje i podczas marszu musimy zatrzymywać się od czasu do czasu, aby silnik mógł ostygnąć.
Jakie etatowe pojazdy mechaniczne macie do zaopatrywania kompanii w benzynę i amunicję?
Mamy w kompanii dwie ciężarówki 2,5-tonowe, których używamy do tego celu. Wielokrotnie potrzebne nam były dodatkowe środki transportowe i w takich wypadkach kompania zaopatrywania pułku, który wspieramy, pożycza nam potrzebnych pojazdów.
Jaką ilość amunicji 90-milimetrowych przechowujecie w rejonie kompanii?
W rejonie kompanii przechowujemy dodatkową jednostkę ognia dla każdego czołgu.
W takim razie, w jaki sposób zaopatrujecie plutony, jeżeli tego nie robi kompania?
Pobieramy amunicję z pułku i dostarczamy ją bezpośrednio plutonom. Mówiąc dokładniej, pobiera się amunicję wprost z kompanii zaopatrywania.
W jaki sposób zaopatrujecie pojazdy w benzynę?
Mamy składnicę materiałów pędnych przy kompanii i używamy naszych ciężarówek do przewożenia benzyny do plutonów, gdziekolwiek się one znajdują. Używamy baniek 50-galonowych.
Jak jeszcze inne pojazdy mechaniczne, oprócz czołgów, ciężarówek i łazików, należą etatowo do waszej kompanii?
To są jedyne pojazdy, jakie mamy.
Gdzie przeprowadza się konserwacje i naprawy czołgów?
Mniejsze naprawy są zwykle wykonywane w kompanii lub w plutonie. Jeśli musimy zmienić silnik lub wykonać jakieś większe naprawy, to robi się to w batalionowym parku samochodowym, gdyż tam są wyszkoleni mechanicy.
Oral comprehension exercise. True and false statements.
Broń pancerna. Numer pierwszy. Stępień był zastępcą dowódcy plutonu w pułku średnich czołgów. Numer drugi. Średnie czołgi miały wmontowane 80-milimetrowe działa. Numer trzeci. Czołgi w czasie natarcia torowały drogę piechocie. Numer czwarty. Czołgi porozumiewały się tylko sygnałami wzrokowymi. Numer piąty. Ciężarówki przewoziły racje żywnościowe i poruszały się szybko w terenie piaszczystym. Numer szósty. Natarcie w razie deszczu miało być opóźnione, by ziemia mogła wyschnąć i stwardnieć. Numer siódmy. Przed natarciem artyleria i moździerze miały otworzyć ogień przygotowawczy. Numer ósmy. Na czołgach były wmontowane na własnych osiach karabiny maszynowe kalibru 30. Numer 9. Dowódca czołgu mógł strzelać z karabinu maszynowego zarówno do celów naziemnych, jak i powietrznych. Numer 10. Strzelec mógł odpalać zarówno działo, jak i sprzężony z nim karabin przy mocy tylko ręcznego odpalacza. Numer 11. Wszystkie pociski znajdowały się we wmontowanej podręcznej skrzynce przy dziale. Numer 12. Na lufie działa było zamontowane urządzenie odprowadzające gazy. Numer 13. Wewnątrz wieży nie było urządzeń wentylacyjnych. Numer 14. Opornik, który znajdował się u wylotu lufy, skracał odrzut podczas wystrzału. Numer 15. Strzelec używał teleskopu i peryskopu do strzelania bezpośredniego, a kwadranta do strzelania pośredniego. Numer 16. Gdy klapy czołgu były zamknięte, kierowca patrzył na zewnątrz czołgu przez szczelinę w wieżyczce. Numer 17. Pojemność zbiorników w czołgu wynosiła 300 galonów, a przeciętnie zużycie 10 galonów na milę. Numer 18. Czołgi używały gąsienic nie stalowych, a gumowych, które się nie rwały i nie kruszyły. Numer 19. Czołgi były zaopatrywane w benzynę ze składnicy materiałów pędnych. Numer 20. Konserwacja czołgów była przeprowadzana w batalionowym parku czołgów. End of tape.